Tu parę żelefi, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, studio Grażyna Chmurska i technik Pascal. Serdecznie Państwa witamy w czwartek, 14 marca. Źle się zaczyna. W Brukseli rozpoczął się szczyt europejski. Dolar i ropa biją rekordy. Awantura o traktat w polskim Sejmie. Pod Mosulem znaleziono zwłoki chaldejskiego arcybiskupa. W Serbii rozwiązano parlament, wybory 11 maja. Gazprom dogadał się z Ukrainą. W Paryżu otwarto salon książki pod znakiem Izraela i polemik. Oto ważniejsze tematy dziennika. Poza wiadomościami i przeglądem prasy dzisiaj z udziałem Anny Bernhardt, Katarzyny Zawickiej i Piotra Błońskiego znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji felieton tegoż Piotra Błońskiego, wystawy i salony sztuki, notatnik paryski Marka Brzezińskiego, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej oraz program Agnieszki Kumor z cyklu Muzyka Świata. Tu Paryż RFI, oto wiadomości. W Brukseli rozpoczął się wieczorem wiosenny szczyt europejski. Głównym jego tematem ma być strategia walki z ocieplaniem się klimatu. Mowa będzie również o drogiej sercu prezydenta Sarkoziego, Unii Śródziemnomorskiej. Poruszone mają być poza tym inne sprawy gospodarcze dotyczące m.in. polityki energetycznej. Europejczycy zmuszeni będą niewątpliwie jakoś się ustosunkować do niepokojącego dryfu cen ropy i kursu dolara. W czwartek padły znów wszelkie rekordy. W Nowym Jorku baryłka ropy otarła się o 111 dolarów, w Londynie o 107. Dolar spadł najniżej w dziejach, ponad 1,56 w relacji do euro. Historyczny rekord pobiło także złoto. Na nowojorskiej giełdzie dawano po raz pierwszy 1000 dolarów za uncję. Po przybyciu do Brukseli premier Donald Tusk starał się uspokoić partnerów mocno zaniepokojonych groźbą nowej psychodramy wokół traktatu lizbońskiego w związku z ostatnimi manewrami braci Kaczyńskich. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering powiedział, że byłoby tragedią, gdyby Polska nie ratyfikowała traktatu. Donald Tusk zapewniał prasę, iż proces ratyfikacji zakończy się pomyślnie i że od prezydenta Kaczyńskiego uzyskał idące w tym duchu zapewnienia. Anna Bemhardt.
W polskim Sejmie wybuchła kłótnia na temat ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Były premier Jarosław Kaczyński, szef partii Prawo i Sprawiedliwość, domaga się wprowadzenia do ustawy ratyfikacyjnej rozwiązań, które będą zabezpieczały polskie interesy, które jasno podkreślą, że polska konstytucja jest nadrzędna w stosunku do traktatu europejskiego. W przypadku odrzucenia poprawek PiS grozi po prostu zablokowaniem traktatu. Sytuacja jest delikatna. Dlatego, że aby ta ustawa nabrała mocy prawnej, musi na nią głosować 2/3 posłów. Posłowie z partii Jarosława Kaczyńskiego zajmują 159 na 460 foteli w polskim Sejmie, czyli trochę więcej niż 1/3. Jeżeli zagłosują przeciw albo się wstrzymają, traktat lizboński po prostu nie zostanie ratyfikowany. Na marginesie dodajmy, że to właśnie za czasów rządu obu braci Kaczyńskich toczyły się negocjacje w sprawie traktatu europejskiego, zakończone sukcesem, jak podkreślał ówczesny tandem u władzy. Ale to było jeszcze przed wyborami. Prezydent Lech Kaczyński spotkał się w czwartek z liderami klubów poselskich i zaapelował o porozumienie i ratyfikację traktatu lizbońskiego. Traktat trzeba ratyfikować, bo w przeciwnym razie Polska się ośmieszy, uważa prezydent RP. Premier Donald Tusk może w najgorszym razie uciec się do referendum, którego wyniki są z góry niemal przesądzone, bo większość Polaków jest zdecydowanymi eurosympatykami. Problemem tu może być tylko frekwencja. Aby referendum było ważne, należy zmobilizować co najmniej połowę wyborców. Na to być może liczy Jarosław Kaczyński, chociaż broń ta może się obrócić przeciwko niemu. Referendum odbierane jako poparcie dla PiS-u może się skończyć podobnym wynikiem jak ostatnie wybory parlamentarne w Polsce.
Papież Benedykt XVI jest poruszony i głęboko zasmucony wiadomością o tragicznej śmierci chaldejskiego arcybiskupa Mosulu Paulosa Faradża Racho, którego zwłoki odnaleziono w czwartek nieopodal tego miasta na północy Iraku. Porywacze go pochowali. Dzień wcześniej przekazali wiadomości, że duchowny czuje się bardzo źle, a w parę godzin później donieśli, że umarł. Nie wiadomo jednak, czy z powodu złego stanu zdrowia, czy także też został zabity. 65-letni arcybiskup Racho uprowadzony został dostał 29 lutego, kiedy wychodził z kościoła. Jego kierowca i dwóch strażników zostali zabici. Wedle jednej z irackich gazet porywacze, najpewniej pospolici przestępcy, zażądali okupu w wysokości $1 000 000. Kościół chaldejski, rzymskokatolicki, lecz trzymający się dawnego obrządku wschodniego, liczy w Iraku kilkaset tysięcy wyznawców. To największa w tym kraju wspólnota chrześcijańska. Co najmniej 18 osób zginęło, a ponad 500 zostało rannych w zamachu samobójczym dokonanym przy pomocy samochodu pułapki w samym centrum Bagdadu. Eksplozja nastąpiła w dzielnicy handlowej nieopodal pilnie strzeżonej zielonej strefy. Zniszczeniu uległy dziesiątki sklepów. Zamach samobójczy miał także miejsce nieopodal lotniska w Kabulu. Celem zamachu był amerykański konwój. Kamikadze usiłował storpedować swą Toyotą, jeden z pojazdów opancerzonych, ale ofiary są cywilne. Zginęło 8 Afgańczyków, 35 osób zostało rannych. Do zamachu przyznali się talibowie. Siły międzynarodowej koalicji w Afganistanie, wedle rzecznika armii pakistańskiej, ostrzelały terytorium Pakistanu, zabijając 4 cywilów, 2 kobiety i 2 dzieci. Rząd w Islamabadzie wystosował w związku z tym bardzo ostry protest, a w zbombardowanym rejonie Pakistanu odbyła się manifestacja z udziałem 2000 osób. Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. Prezydent Serbii Boris Tadić rozwiązał parlament i ustalił datę wyborów na 11 maja. Rząd serbski przeżywa głęboki kryzys, którego podłoże stanowi uzyskanie niepodległości przez Kosowo i zbliżenie Serbii z Unią Europejską. Prezydent podjął decyzję o rozwiązaniu parlamentu po tym, jak premier nacjonalista Vojislav Kostunica zdecydował się na zerwanie sojuszu z Partią Demokratyczną, z której wywodzi się Tadić. Posunięcie zostało podyktowane głębokimi różnicami poglądów w dwóch wspomnianych wyżej kwestiach. Dla Kostunicy Unia jest w tym samym stopniu odpowiedzialna za przyznanie Kosowu niepodległości, co Stany Zjednoczone, nie widzi więc możliwości nawiązywania z nią zacieśnionej współpracy. Boris Tadić, mimo że jak przytłaczająca większość Serbów jest przeciwny niepodległości Kosowa, dąży do jak najszybszego zacieśnienia kontaktów z Unią. Najbliższe przedterminowe wybory do parlamentu pokażą, czy społeczeństwo opowiada się za Europą, czy przeciwko niej. Rosyjski Gazprom i ukraiński Naftogaz po wielotygodniowym konflikcie podpisały porozumienie w sprawie dostaw rosyjskiego gazu na Ukrainę. Szefowie obu firm, Aleksiej Miller i Oleg Dubina, podpisali umowę, na mocy której mają rozwijać swe kontakty w sprawie gazu. Obydwa przedsiębiorstwa od dawna próbowały znaleźć wspólny język. Do tej pory było to jednak całkiem bezowocne. Ukraina ma spore długi wobec Gazpromu. Nowa umowa reguluje zarówno ich spłacanie, jak i kwestie nowych dostaw. Dostaw gazu, które mają się odbywać bez pośredników. W ubiegłym tygodniu konflikt zaognił się do tego stopnia, że Gazprom zredukował o połowę dostawy gazu na Ukrainę. Przebywający w Brukseli prezydent Ukrainy, Wiktor Juszczenko, powiedział, że zasadniczo się zgadza z podpisanym porozumieniem, ale że pozostaje problem cen, które Rosja chce narzucić. Zdaniem obserwatorów zdaje się to zwiastować dalsze niesnaski i napięcia między Kijowem a Moskwą.
Prezydent Izraela kończy swą kilkudniową wizytę we Francji, podczas której sporo mówiono o przyjaźni i wzajemnym szacunku między dwoma państwami. Izraelski polityk spotkał się z prezydentem Sarkozym i innymi politykami francuskimi. Odwiedził też Lyon, gdzie mieści się ośrodek historyczny poświęcony historii podziemia i deportowanym. W czwartek rano Szymon Peres zainaugurował paryski salon książki, którego tegorocznym gościem honorowym jest właśnie Izrael. Ten fakt nie spodobał się krajom arabskim, które ogłosiły bojkot salonu. Francuski minister spraw zagranicznych, z którym spotkał się prezydent Peres, wyraził ubolewanie z powodu tego bojkotu. Nie można bojkotować idei, uważa Bernard Kouchner. Ostatnim punktem programu wizyty Szymona Peresa jest wieczorne spotkanie z diasporą żydowską, trzecią pod względem wielkości na świecie, liczącą 600 tysięcy osób. W piątek rano prezydent Izraela odlatuje do kraju.
W Dakarze rozpoczął się 11 szczyt organizacji konferencji islamskiej skupiającej 57 państw zamieszkałych przez łącznie 1 300 000 000 muzułmanów. Zebrani w stolicy Senegalu przywódcy muzułmańscy zamierzają gromko potępić szerzącą się jakoby w świecie islamofobię. Ustosunkują się też energicznie do izraelskiej polityki twardej ręki wobec Palestyńczyków. Nieodpowiednie i nieproporcjonalne użycie siły przez Izrael potępił w otwierającym szczyt przemówieniu sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon. W Strefie Gazy niepisane zawieszenie broni można uznać w czwartek za zerwane. Po zabiciu przez armię izraelską 5 palestyńskich aktywistów na zachodnim brzegu Jordanu, radykałowie z Dżihadu Islamskiego donieśli o wystrzeleniu ze Strefy Gazy 27 rakiet i pościsków moździerzowych w kierunku miejscowości na południu Izraela. Na marginesie szczytu w Dakarze odbywa się zaś spotkanie prezydenta Czadu Idrisa Debiego z prezydentem Sudanu Omarem el-Bashirem. Wedle rządu w N'Djamenie na terytorium Czadu wkroczyło dziś z Sudanu szereg kolumn silnie uzbrojonych rebeliantów. Chartum uznał od razu tę informację za wyssaną z palca. I jeszcze 3 razy Niemcy, dla każdego coś miłego. Niemiecki minister spraw wewnętrznych Wolfgang Schäuble opowiedział się za wprowadzeniem do szkół lekcji religii islamskiej dla muzułmańskich uczniów. Byłyby one prowadzone po niemiecku. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny wysyła na powrót do więzienia 31-letniego młodego człowieka, który ma 4 dzieci ze swą młodszą o 8 lat siostrą. Kochająca para stanowczo odmawia podporządkowania się obowiązującemu prawu. W odróżnieniu od Niemiec w szeregu innych krajów europejskich, jak Francja, Hiszpania, Portugalia czy Holandia, kazirodztwo nie podlega karze. W Berlinie wreszcie 37-letni hydraulik skazany został na 7 miesięcy więzienia za zabicie kota. Porzucony przez swą narzeczoną, obywatel wyrzucił z rozpaczy jej kota Popeye przez okno na 5. piętrze. Sędzina uznała to słusznie za czyn barbarzyński. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają Katarzyna Zawicka i Piotr Buński.
Jutro rozpoczyna się w Paryżu Międzynarodowy Salon Książki, jedne z największych europejskich targów. Nic więc dziwnego, że dzisiejsza prasa paryska poświęca im bardzo dużo miejsca. W Libération znajdujemy nawet specjalne dossier zatytułowane Aktualność widziana oczami 50 autorów. Niestety tegoroczny Salon Książki odbywa się w mało sprzyjającej atmosferze. Gościem honorowym jest tym razem Izrael, co spowodowało masowy bojkot targów przez pisarzy arabskich, który z kolei wywołał burzliwą dyskusję w mediach. Pisarze izraelscy i nie tylko oburzają się na postawę swych arabskich kolegów, podkreślając, że dyskutować można zawsze, ale nie odwracać się plecami. Belinda Cannon podkreśla w Libération, że jest to zachowanie zupełnie irracjonalne. Wszyscy, którzy ten bojkot popierają, a dodajmy na marginesie, że w ich liczbie znaleźli się nie tylko przedstawiciele państw arabskich, ale również niektórzy europejscy pisarze, artyści, intelektualiści, nie mają pojęcia o tym, czym jest literatura. Nikt nie ma wątpliwości, że w Rosji łamie się prawa człowieka i prawa demokratyczne. Nikt jednak nie wpadł na pomysł, żeby bojkotować Salon Książki, kiedy Rosja w 2005 roku była jego gościem honorowym. Drugim tematem wszechobecnym w dzisiejszych dziennikach jest pożegnanie ostatniego weterana I wojny światowej. Libération poświęca mu wielki artykuł zatytułowany On już nie opowie o okropnościach wojny 1914-1918. Le Figaro i La Croix poświęcają mu również swe artykuły redakcyjne. Dominique Quignot, Libération, w tekście zatytułowanym W imieniu wszystkich zabitych, pisze, że ten stary wiarus nie chciał robić wokół siebie takiego zamieszania, przemówień, defilat, hołdów, ale był ostatnim spośród tych, którym udało się przeżyć wojnę 1914-1918. Wojnę, która pochłonęła tak wiele istnień ludzkich. Był on nie tylko symbolem tych wszystkich, którzy wtedy walczyli o wolność, ale również symbolem imigrantów wygnanych ze swoich ojczyzn przez nędzę. Imigrantów, którzy na swą drugą ojczyznę wybrali Francję. Przybył tu z Włoch, mając zaledwie 9 lat i mał się najróżniejszych prac, żeby przeżyć. Walczył pod sztandarami francuskimi i włoskimi. Hołd, który mu oddadzą Francuzi, jest też hołdem dla tych wszystkich, którzy zginęli na frontach I, a potem II wojny światowej. To na ich krwi zbudowano współczesną Europę. Oddajmy hołd, kończy Dominique Quignot w Libération, wszystkim ofiarom cywilnym i wojskowym, wszystkich wojen, wszystkim uchodźcom i wygnańcom. Czyż nie tego życzył sobie mały Włoch Lazar, ostatni weteran I wojny światowej? Artykuł wstępny Le Figaro pióra Etienne de Montetti zatytułowany jest Ponticelli Francus par excellence. Lazare Ponticelli był ostatnią nicią łączącą nas z jednym z najważniejszych wydarzeń w dwudziestowiecznej historii Francji. Wraz z jego odejściem pierwsza wojna światowa przeszła do historii, której nikt już nie opowie, zaczynając się "Ja tam byłem". Ten sędziwy weteran miał 110 lat i był również najstarszym Francuzem. Nie lubił rozgłosu i teraz musi zadawać sobie pytanie, dlaczego ja? Za jego pośrednictwem Francja odda hołd wszystkim żołnierzom poległym w okopach I wojny światowej, a jednocześnie wszystkim żołnierzom Legii Cudzoziemskiej. Francja powinna wyciągnąć wnioski ze swej legionowej przeszłości, tym bardziej, że przecież Legia do przeszłości nie odeszła. Nadal zaciągają się do niej młodzi ludzie, przybyli z najróżniejszych zakątków świata. Gotowi są wyrzec się swego obywatelstwa, swego języka. Przywdziewają nowy mundur, aby bronić pewnej koncepcji wolności. Wczoraj na frontach wojny 1914-1918, dzisiaj w Libanie czy na wybrzeżu Kości Słoniowej. Gdyby Lazare Ponticelli został ranny w bitwach I wojny światowej, otrzymałby natychmiast francuskie obywatelstwo. Tak się jednak nie stało i został naturalizowany dopiero w 1939 roku w nagrodę za zasługi dla nowej ojczyzny. Ofiarować swojemu krajowi jeszcze zanim cokolwiek się od niego dostało, to lekcja godna zapamiętania. Warto jeszcze kilka słów poświęcić kwestii łamania praw człowieka w kontekście zbliżających się Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Po ogłoszeniu we wtorek amerykańskiego raportu mnożą się międzynarodowe reakcje. Problemy Chin powracają jak bumerang na międzynarodową arenę. Jednym z głównych jest sytuacja w Tybecie, gdzie łamanie praw człowieka jest na porządku dziennym. W ostatnich dniach, przypomina artykuł w Le Figaro, odbyły się tam liczne manifestacje tybetańskich mnichów tłumione przez policję, która nie wahała się użyć gazów łzawiących. Zbiegają się one w czasie z obchodami 49. rocznicy manifestacji w stolicy Tybetu, Lhasie, w których tysiące mnichów zostało zabitych. Po upadku tego antychińskiego powstania w 1959 roku Dalaj Lama zmuszony był szukać schronienia w Indiach, gdzie dotąd przebywa na wygnaniu. Dzisiaj mnisi żądają przyznania Tybetańczykom pełnej wolności wyznania oraz zezwolenia na powrót do klasztoru tych mnichów, którzy zostali wygnani, ponieważ nie chcieli wyrzec się Dalaj Lamy. On sam mówił w poniedziałek otwarcie o niewyobrażalnym łamaniu praw człowieka w Tybecie. Od prawie 60 lat Tybetańczycy żyją w ciągłym strachu, narażeni na chińskie represje, stwierdził laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1989 roku. Dotychczas Chiny jakoś przełykały międzynarodowe niezadowolenie wywołane gnębieniem małego, zaledwie 2-milionowego, zupełnie nieagresywnego ludu tybetańskiego. W końcu światowa opinia publiczna nie interesowała się jego losem dogłębnie i konsekwentnie. Dzisiaj w związku z olimpiadą być może zatrzyma się nad tym problemem nieco dłużej. Czy jednak zmieni to w czymkolwiek sytuację w Tybecie? Negocjacje między Chinami i Dalaj Lamą teoretycznie rozpoczęły się już w 1960 roku. Dalaj Lama dzisiaj ma już 72 lata, a chińska kolonizacja w Tybecie jest skuteczna i postępuje.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Salon książki jako zakładnik. Tytuł komentarza redakcyjnego Le Monde wyraża właściwie wszystko, ale dla pewności zacytujmy także i tekst. Do bojkotu paryskiego salonu książki, którego gościem honorowym jest w tym roku Izrael, nawoływały państwa arabskie, które trudno zakwalifikować jako czempionów wolności słowa, Organizacja Konferencji Islamskiej, dla której samo istnienie Izraela jest świętokradztwem, a także wydawcy i pisarze arabskojęzyczni, a nawet kilku pisarzy izraelskich, w tym jedna z ozdób literackiego dodatku do dziennika Haaretz, Benny Ziffer. Bojkot był więc nie do uniknięcia. Chociaż na paryskim salonie honorowymi gośćmi nie były i nie są państwa, lecz pisarze i książki z tych państw pochodzący, rozróżnienie jest zbyt cienkie, by wykluczyć utożsamienie jednych i drugich. Dlatego na przykład w roku 2002, kiedy gościem honorowym były Włochy, doszło do incydentów w czasie wizyty dwóch ministrów rządu Berlusconiego. Fakt, że na ten rok przypada 60. rocznica powstania państwa Izrael oraz udział prezydenta Shimona Peresa w inauguracji salonu dodatkowo zelektryzował protestujących. Ale można mieć pewność, że w innym roku nie byliby oni bardziej skłonni do zgody. Nie są to wszystko argumenty, które mogłyby złagodzić szok bojkotu. Literatura stała się zakładnikiem polityki. Jest to absurd. Jakąkolwiek książka wyraża rzeczywistość, jest ona najpierw wyrazem jednostkowej osobowości.
Jakkolwiek zakorzeniony byłby w historii, pisarz jest najpierw heroldem wolności, spotkania i dzielenia się z innymi. Bojkot książek zawsze był bronią dyktatorów. Paradoks bojkotu jest tym większy, choć wynika logicznie z podejścia nieprzejednanych wrogów Izraela, że większość pisarzy izraelskich, którzy w salonie uczestniczą, należy do najgłośniejszych adwokatów sprawy powstania państwa palestyńskiego, niezależnego i zdolnego do samodzielnego życia obok państwa izraelskiego. Co przecież nie znaczy, że nie są oni silnie przywiązani do swego kraju i języka. Są oni równie mocno przywiązani do pokoju, a pokój właśnie jest najbardziej zagrożony, tak w książkach, jak w polityce, przez zwolenników postawy im gorzej, tym lepiej. Czytamy w dzisiejszym Le Monde.
Prasę paryską przejrzeli Katarzyna Zawicka i Piotr Błoński, a ja mam jeszcze krótki komunikat dla słuchaczy z Paryża i regionu paryskiego. W środę, 19 marca o godzinie 20 w sali Le Grand Rex przy bulwarze Poissonnière w drugiej dzielnicy Paryża odbędzie się nadzwyczajny koncert Zbigniewa Preissnera. Autor muzyki do najsłynniejszych filmów Krzysztofa Kieślowskiego, Podwójnego życia Weroniki i Trzech kolorów, zaprezentuje swe najnowsze dzieło Silent Night and Dreams na orkiestrze. Chór i solistów. Amatorzy jego twórczości nabyć mogą bilety na ten koncert w księgarniach Fnac albo też w sklepach Carrefour i Géant.
Co nowego w Europie? Anna Bernhardt.
Tematyka ekonomiczna i społeczna, a także problemy bezpieczeństwa dostaw energii i zmian klimatycznych to główne problemy, jakimi zajmować się będą podczas rozpoczętego właśnie w Brukseli wiosennego szczytu przywódcy europejscy. W pierwszych roboczych dyskusjach będzie mowa o gospodarce, zatrudnieniu, o silnej walucie europejskiej. Problemów jest sporo, chociaż malejące bezrobocie napawa nieco optymizmem, ale nie wszystkich. Joël de Caillon, sekretarz Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, wypowiedział się na ten temat do mikrofonu kolegów francuskiej redakcji RFI.
To prawda, że wskaźniki bezrobocia maleją, ale powiedziałbym, że wielkie pytanie stoi przed Europą, bo inaczej trudno zrozumieć, dlaczego obywatele są tak zaniepokojeni. Mamy coraz mniej bezrobotnych i coraz więcej pracowników biednych. To znaczy, dzisiejsza Europa produkuje coraz więcej ubogich pracowników.
O zmianach klimatycznych i strategii lizbońskiej właśnie się toczą rozmowy w Brukseli, a podczas kolacji mają być poruszane inne aspekty polityki energetycznej, która ma konsekwencje we wszystkich dziedzinach życia, jak podkreśla Joël de Caillon.
Ceny towarów i wzrastające ceny energii odbijają się oczywiście na budżetach rodzinnych, a też odbijają się na przemyśle, zwłaszcza w sektorach wysokoenergochłonnych. Polityka europejska stawiająca na konkurencję, która ma jakoby załatwić i uregulować ceny energii, jest polityką niemal samobójczą, która zagraża w poważnym stopniu przemysłowi europejskiemu, a co za tym idzie, stwarza niebezpieczeństwo dla zatrudnienia.
W programie szczytu znalazło się również omówienie niemiecko-francuskiej propozycji ustanowienia Unii dla Śródziemnomorza, której zadaniem będzie stymulowanie współpracy z pozaunijnymi krajami leżącymi w regionie śródziemnomorskim, między innymi w kwestii nielegalnej imigracji z krajów Afryki do Unii. Ten projekt psuł ostatnio stosunki na osi Berlin-Paryż, ale po wypadzie Sarkoziego do Niemiec wszystko sobie wyjaśniono. Choć w agendzie nie przewidziano dyskusji o Rosji, unijni przywódcy będą mogli skorzystać z okazji, by zapytać kanclerz Merkel o wrażenia z jej niedawnego spotkania z nowym rosyjskim prezydentem Dmitrijem Miedwiediewym. Merkel jako pierwszy zachodni przywódca spotkała się 8 marca z następcą Władimira Putina. Problemy środowiska naturalnego, którymi zajmuje się wiosenny szczyt, są w centrum uwagi Europejczyków. Jak wynika z opublikowanego dzisiaj sondażu przeprowadzonego przez Eurobarometr, ponad 2/3 obywateli Europy opowiada się za podejmowaniem decyzji dotyczących środowiska naturalnego na poziomie Unii Europejskiej. Badanie wskazuje także, że Europejczycy są w coraz większym stopniu świadomi wpływu środowiska naturalnego na swoje życie. Ponad 95% obywateli Europy przywiązuje wagę do ochrony środowiska. środowiska. 80% Europejczyków uważa ponadto, że stan środowiska naturalnego wpływa na jakość życia i że ochrona środowiska zależy także od ich własnych działań. Europejczyków niepokoi najbardziej zmiany klimatyczne, a w dalszej kolejności zanieczyszczenie środowiska i katastrofy powodowane przez człowieka. Tyle w omówieniu sondażu opublikowanego przez Eurobarometr. Dodajmy tylko, że europejscy przywódcy rozjadą się do domu w piątek po południu.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Wielka nierządnica, znana z Biblii, ze Starego Testamentu i z Apokalipsy, doczekała się wielkiej wystawy w Muzeum Louvre. Nareszcie. Jakoś nikt wcześniej nie wpadł na to, by poświęcić specjalną wystawę temu wielkiemu miastu, jakim był Babilon, którego historia konkuruje z legendą od ponad 4000 lat. Symbol potęgi, ale i rozpusty, budzące strach i podziw największe miasto, jakie kiedykolwiek opasano murami. Siedziba cudów świata w opinii starożytnych pisarzy, a rzeczywista stolica nauk w pierwszym tysiącleciu przed Chrystusem, miasto Sargona, miasto Hammurabiego, Nabuchodonozora i Cyrusa, miejsce zgonu Aleksandra Wielkiego, no i przede wszystkim miejsce, do którego zesłani zostali Żydzi po zdobyciu w 580 roku przed naszą erą Jerozolimy przez rzeczonego Nabuchodonozora, aby wśród przedstawicieli innych nacji wznosić znaną z Biblii wieżę Babel, której istnienie jako 90-metrowej wysokości ziggurat potwierdziły badania archeologiczne. Babilończykom zawdzięczamy odkrycie pisma klinowego, dzięki któremu odczytujemy ich zapiski z 500 000 zachowanych glinianych tabliczek, zamiłowanie do astronomii i do tworzenia encyklopedii, podział roku na miesiące i okręgu na 360 stopni, a także wspaniałe dzieła sztuki, poczynając od bramy Isztar, przeniesionej w XIX wieku do berlińskiego Pergamonu, której elementy wypożyczono na omawianą wystawę w Luwrze. Ale to tylko fragment tematu. Wystawa ta dotyczy bowiem nie tylko świadectw historii Babilonu, lecz także jej dziedzictwa, śladu, jaki Babilon odcisnął na cywilizacjach współczesnych i późniejszych. Dodajmy, że zostanie ona pokazana w lecie w Berlinie, a w przyszłym roku w Londynie. W paryskiej wersji dzieli się ona na trzy sekcje. Miasto w historii, dziedzictwo Babilonu, ponowne odkrycie w XVIII i XIX wieku. W pierwszej części podkreśla się cztery okresy. Panowanie Hammurabiego, XVIII wiek przed naszą erą, kiedy Babilon stał się stolicą imperium, a także pierwszorzędnym centrum religijnym i kulturalnym. Wtedy też ukształtował się urbanistyczny układ miasta, który przetrwał 2000 lat, do początku naszej ery. Prócz kodeksu Hammurabiego podziwiamy posągi królei dworzan, klejnoty i stele. Druga połowa drugiego tysiąclecia. Miasto nie jest już stolicą polityczną, lecz nadal pozostaje centrum intelektualnym i kulturalnym dzięki działalności skrybów. Rozpowszechniają oni na całym ówczesnym Bliskim i Środkowym Wschodzie wielkie motywy literackie, jak na przykład epopeja Gilgamesza. Dalej apogeum Babilonu za Nabuchodonozora. Miasto uważane jest wtedy za symbol harmonii świata, zrodzonej z potęgi boga Marduka. Notabene zstępującego na ziemię po stopniach wieży Babel, która, jak się okazuje, wcale nie miała służyć wspinaniu się ludzi do nieba. Ta kosmologiczna wizja znajduje odbicie w urbanistyce i dekoracji miasta, jej charakterystyczne motywy i symbole zebrano na wystawie. W ostatnim okresie, po utracie niezależności na rzecz Persów, potem Aleksandra Wielkiego i jego następców, wreszcie Partów, Babilon zachowuje przez kilka stuleci pozycję międzynarodowego ośrodka kultury. Druga sekcja dotyczy z jednej strony dziedzictwa kulturalnego i artystycznego, którego bogactwo tłumaczy tak długotrwały wpływ Babilonu, z drugiej zaś opowieści i legendy o Babilonie, mieście przeklętym, mieście grzechu i skłócenia, skupisku wszelkiego zła, które naznaczyły już w starożytności kultury sąsiednie, poczynając od kultury żydowskiej, a później chrześcijańskiej. Równolegle Babilon budził fascynację swą potęgą i cudami architektury, murami i wiszącymi ogrodami, co z kolei zrodziło dalsze legendy. Trzecia sekcja, ponowne odkrycie Babilonu, choć na dobrą sprawę nigdy jego śladów nie zagubiono i zawsze docierali tam różni podróżnicy. Zainteresowanie Babilonem zwiększyło się jednak od XVIII wieku, na przykład w pismach Kirchhera i Voltaire'a, czy wskutek przekładu baśni Tysiąca Jednej Nocy. W XIX wieku do dzieła zabrali się archeolodzy, dotąd przebadali oni mniej niż dziesiątą część obszaru miasta.
Wystawę zamyka projekcja fragmentów Nietolerancji filmu Griffitha z 1916 roku jako przykład trwałości motywu Babilonu również w sztuce wieku XX.
RFI, la radio du monde.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
My name is Russell, Jack Russell. Tak można by sparafrazować słynną odzywkę Jamesa Bonda z filmu o przygodach agenta 007, przedstawiając najmodniejszą obecnie psią rasę we Francji. Dotychczasowy pieszczoch Francuzów, Labrador, został zdecydowanie zdetronizowany przez niewielkiego, białego, z prześmieszną łatką na oku, ruchliwego tak, że od samego patrzenia można się zmęczyć, przybysza zza kanału La Manche, Jacka Russella. Najnowszy szał kynologiczny jest pełnym temperamentu i uroku psiakiem, chociaż kosztuje bagatela od 800 do 1500 euro. Trzeba przy tym uważać na oszustów, bo może się trafić to, co spotkało pewnego cepra na targu pod Gubołówką. Zapłacił za owczarka podhalańskiego, jak się okazało, kupił białego niedźwiedzia. Ta anegdota jest ostrzeżeniem przed wszelkimi maści naciągaczami korzystającymi z mody na teriery rasy Jack Russell. Ten uroczy i niezwykle inteligentny pies jest nowością w psim krajobrazie nad Sekwaną. Inne rasy hodowano na dworach Ludwików. Z mniejszą sympatią pisał o psach i ich właścicielkach Sébastien Mercier, kronikarz Francji z okresu schyłku monarchii. Mercier nie zostawia suchej nitki na modnisiach i ich stosunku do psów, które rozmiarami zbliżone były raczej do Jacka Russella niż do hartów z królewskiej psiarni. Zacny kronikarz, którego sztuką pisarską pewien uczony Niemiec tłumaczący w pocie czoła dzieła Merciera przekładał go nad Montesquieusza, Racina i Voltera. Pisze, że szaleństwo paryżanek wobec ich piesków przekroczyło wszelką miarę. Modne damy przedzierzgnęły się w psie guwernantki otaczające swoje pieski wszelkimi możliwymi staraniami. Wystarczy, że nieostrożny przychodzeń nadepnie na nogę ulubieńcowi i już przepadł w sercu niewiasty. Okazało się, że modnisie schyłku monarchii karmiły swoje pieszczochy najwykwintniejszym mięskiem delikatnego kurczęcia. Nie brakuje przy tym elementów krytyki natury społecznej, a nie tylko obyczajowej, gdyż Mercier zwraca uwagę na fakt kamiennych serc owych damulek rozczulających się nad swoimi czworonogami, gdy przyjdzie do troski o chorego nędzarza w izbie na poddaszu. Takiemu, stwierdza Mercier, to psia guwernantka nawet łyżki zupy nie poda. Pod tym względem chyba natura ludzka nie dokonała jakiegoś gwałtownego skoku ewolucyjnego, bo wciąż można łatwo trafić na takich, co to się litują nad zwierzęciem, a koło człowieka w potrzebie przechodzą z doskonałą obojętnością. Natomiast co do obyczajowego obrazka nakreślonego ręką bystrego obserwatora zmierzchu epoki Ludwików, to i teraz można spotkać paryskie elegantki, co to jeden kęs na widelcu wkładają sobie do ust, a drugi podają swemu przystrojonemu we wstążeczki pupilowi, co na własne oczy widziałem, siedząc w tej samej restauracyjce. Na szczęście nie naprzeciwko, lecz lekko po skosie. Mercier szydzi z paniczyków, nazywając ich durniami, którzy umizgując się do kobiet na publicznych promenadach Paryża i na ulicach, piastują w ramionach pieseczka jej mości. Co więcej, jego zdaniem urody i uroku odbiera kobiecie, gdy kala swe usta, okrywając pocałunkami kundla często szpetnego i wstrętnego. Dla kronikarza oczy takiej niewiasty wydają się mniej piękne, a ramiona mniej ponętne. Trudno uwierzyć, ale podobna egzaltacja wobec psów cechowała nie tylko paryskie modnisie, ale i władców Henryka III, Ludwika XIV czy Napoleona III, którzy nie szczędzili afektów i karesów swym pupilom, szczególnie gdy świetnie spisały się na łowach. Według historyków na dworze król otaczał się faworytami, nie tylko szarmanckimi młodzieńcami markizami o zniewalającej urodzie, ale także czworonożnymi, które w ciągu stuleci okazywały się najwierniejszymi poddanymi monarchy, chociażby dlatego, że nie snuły intryg i nie spiskowały. O obecności psów w otoczeniu władców świadczą obrazy artystów z tamtej epoki, które stanowią swoistą dokumentację obyczajów panujących na francuskim dworze. Jean-Baptiste Audry, malarz przełomu XVII i XVIII wieku, na obrazie znajdującym się w zbiorach Louvru przedstawia sceny z polowania Ludwika XV w lesie Saint-Germain. Zanurzonego po szyję w stawie jelenia otacza chmara psów. Jedne już płyną w stronę rogatego nieszczęśnika, inne dopiero wskakują do wody. Przygląda się temu król, któremu towarzyszy liczne grono godnie wyglądających dworskich elegantów. A co do psów, to w większości były to białe harty z niewielkimi łatami brązowymi lub czarnymi. Widać je także na innym obrazie pędzla tego samego artysty, który uwiecznił scenę pogoni za jeleniem w lesie Compiègne. Na obrazie anonimowego artysty, którego dzieło znajduje się w pałacu Wersalu, widać jak ubrane w niewieście suknie dziecko, jak się okazuje przyszły Ludwik XIV, potężny król Słońce, obejmuje opiekuńczym gestem swego małego braciszka, księcia Filipa Orleńskiego. Dzieje się to na oczach surowo wyglądającej markizy de Lansac, a pod fotelem przyszłego władcy i jego brata siedzi mały, kudłaty psiak. Rozmiarami przypomina Jacka Russella, ale obecny pupil Francuzów w żaden sposób do tego by się nie nadawał, bo jak wiadomo, czy to człowiek, czy pies, musiał artyście do portretów godzinami pozować, a Jack Russell jest tak szybki, zwinny i ruchliwy, jakby za przeproszeniem motoryk miał pod ogonem. Istna fryga. Ludwik XIV w miarę jak rósł i mężniał, zmieniał także psy na coraz większe. Uwielbiał zapuszczać się z nimi na samotne polowania. Jedną z najlepszych hodowli miał książę Franciszek VII de La Rochefoucauld, który przyłączył się do frondy, występując przeciwko władzy króla Słońca i rzecz jasna popadł w niełaskę u króla. Jednak dzięki hodowanym przez siebie psom udało mu się złagodzić gniew Ludwika XIV i wrócił na dwór do Wersalu, gdzie jego dalsza kariera przebiegała bez przeszkód. Kreser królewskich psów był jednym z nielicznych ludzi niższego stanu, który natychmiast i z wielką życzliwością był przyjmowany przez władcę. Pewnego dnia przedstawił mu suczkę wyjątkowej urody i dostąpił zaszczytu, jakiego nie zaznała żadna z królewskich faworyt. Mógł towarzyszyć Ludwikowi XIV na łowach. Jego pan, który docenił umiejętności sługi, ośmielił się upomnieć o swojego podwładnego i skończyło się to bardzo nieprzyjemnie dla markiza Charance. Następnego dnia król skazał go na wygnanie, a wspomniana suczka Liza miała prawo spać przed królewską sypialnią w pałacu w Mali. Gdyby Henryk III pozwolił uwielbieniu do psów wziąć górę nad innymi uczuciami i rozsądkiem, to pewnie nie skończyłoby się dla niego tak tragicznie. W czasie oblężenia Paryża w ogniu wojen religijnych przedstawiono królowi pewnego mnicha, na widok którego trzy psy monarchy zaczęły wściekle ujadać, rzucać się na przybysza z kłami. Król, który sam był człowiekiem niezwykle pobożnym, nie chciał w tych trudnych czasach podsycać konfliktu takimi incydentami i służba zabrała psy, aby mnich mógł przekazać władcy poufną wiadomość. Jak wiemy z historii, finał był tragiczny dla króla. Ach, gdyby posłuchał on psiego instynktu. A tak obecnie modny Jack Russell, mimo swojej niezbyt imponującej postury, też był używany do polowań. Na Wyspach Brytyjskich brał udział w łowach na lisy, aż do czasu, gdy tę rolę przejęły foksteriery. Jack Russell, ze względu na swój niewielki wzrost, wożony był na siodle panów biorących udział w polowaniu. Ponoć pies żył w niesłychanej przyjaźni z koniem. We Francji psy tej rasy używano do polowań na płowego zwierza, a w północno-wschodniej części kraju także na groźnego dzika. Jedno jest pewne, Jack Russell, który nosi nazwę pierwszego hodowcy angielskiego pastora żyjącego w XIX wieku, to zupełna rewolucja w dzisiejszej Francji. Jego poprzednik na fotelu faworytów, Labrador, pies wyjątkowej łagodności i mądrości, był jednak łakomczuchem, który łatwo mógł dorzucić dodatkowe 10 kg, a to sprawiało, że stawał się psem bardziej kanapowym. Jackowi to nie grozi. Jest tak ruchliwy i tyle spala. Zresztą wystarczy spojrzeć na ten wzrok z zawadiaki. I love Paris in the
springtime. RFI, Radio France Internationale.
Ludzie i sytuacje. Anna Rzeczycka.
Z okazji stulecia urodzin Simone de Beauvoir, tygodnik Le Nouvel Observateur zamieścił na swej okładce zdjęcie pisarki sfotografowanej nago w łazience. Simone de Beauvoir układa sobie przed lustrem włosy. Widzimy ją od tyłu, ma piękne, wysmukłe plecy i zgrabne pośladki. Było do przewidzenia, że zdjęcie to wywoła wiele zamieszania. Organizacje feministyczne natychmiast oskarżyły Le Nouvel Observateur o wabienie klientów na damską goliznę, zauważając pewnie nie bez racji, że żadne francuskie pismo nigdy by się nie ośmieliło zamieścić na swej okładce fotografii nagiego Camusa. Simone de Beauvoir i kobietom w ogólności podobny szacunek wyraźnie się nie należy. Polemika wokół zdjęcia pisarki doskonale jednak streszcza to, co pozostawiła ona w historii, dla której stała się symbolem narodzin ruchu feministycznego i modelem lewicowej intelektualistki. Kiedy de Beauvoir zmarła w 1986 roku, inna francuska intelektualistka, filozofka Elisabeth Badinter, zawołała: kobiety, zawdzięczacie jej wszystko. Przed Simone de Beauvoir było oczywiście wiele innych odważnych kobiet. Olympia de Gouges, Virginia Woolf, ale jak twierdzi znana pisarka feministyczna Benoît Groulx, to ona, Simone de Beauvoir zebrała i usystematyzowała wszystkie kobiece roszczenia. Najsłynniejsza jej książka, Druga płeć, wydana w 1949 roku, licząca ponad 1000 stron, które zwykło się streszczać zdaniem „Nikt nie rodzi się kobietą, lecz kobietą się staje”, stała się Biblią feminizmu, wyprzedzając o 20 lat narodziny ruchu wyzwolenia kobiet we Francji i o 10 lat wydanie w Stanach Zjednoczonych drugiego co do znaczenia feministycznego dzieła XX wieku, Mistyki kobiecości Betty Lee Friedan. Płeć wywołała we Francji ogromny skandal, co zresztą sprawiło, że 22 tysiące egzemplarzy pierwszego tomu rozchwytane zostało w ciągu tygodnia. Wydanie w języku angielskim sprzedało się w 2 milionach egzemplarzy. W Japonii opus magnum Simone de Beauvoir przez rok było na pierwszym miejscu najpopularniejszych bestsellerów. Autorka miała wówczas 37 lat. Po raz pierwszy kobieta miała odwagę domagać się nie tyle kilku praw dla połowy ludzkości, lecz absolutnej równości płci. I bez hipokryzji podjąć tematykę wolności seksualnej, macierzyństwa, aborcji i przemocy w stosunkach między obu płciami. Jestem kobietą, oświadcza na wstępie Simone de Beauvoir i wyciąga wnioski z tego, co oznacza dla człowieka, że jest istotą rodzaju żeńskiego, a ponadto, że bardziej niż komukolwiek zależy mu na tym, by o tym wiedzieć. Po gruntownej analizie sytuacji kobiet na świecie, Simone de Beauvoir dowodzi, że we wszystkich kulturach kobieta jest uprzedmiotowioną inną. Tak traktowana staje się regularnie obiektem opresji i wykluczenia. Dzieło Simone de Beauvoir jest gruntowną krytyką kultury patriarchalnej i radykalnym przekreśleniem mitu wiecznej kobiecości. Jej filozofia jest filozofią świadomości. Najwyższą w niej wartością staje się wolność. Do tej wolności pisarka dążyła w swym życiu i osiągnęła ją za cenę zerwania ze wszystkimi wartościami wyniesionymi z rodzinnego, mieszczańskiego domu, zakazami i nakazami, które obowiązywały wówczas dobrze urodzoną panienkę. Publikacja drugiej płci spowodowała we Francji ogromny skandal. Wielki katolicki pisarz François Mauriac nie krył swego obrzydzenia, mówiąc o tym, co Simone de Beauvoir napisała o kobiecej seksualności. Camus nazwał książkę najwyższą obelgą dla samców z łacińskiego obszaru językowego. Watykan wpisał ją na indeks dzieł zakazanych. Podobny los spotkał inną książkę de Beauvoir, Mandarynów, nagrodę Goncourtów z 1954 roku, w którym autorka opisywała grupę ludzi skupionych wokół Alberta Camusa i Jean-Paula Sartre. Krzyk podnieśli także pruderyjni, jak zwykle, komuniści. Sukcesu we Francji druga płeć doczekała się dopiero w latach 70., po tym jak zrobiła karierę w Stanach Zjednoczonych, stając się podręcznikiem feministek amerykańskich.
Ma liberté longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance.
Źródeł twórczej i buntowniczej energii Simone de Beauvoir szukać należy w jej dzieciństwie i wczesnej młodości. Pochodziła ze znanej rodziny arystokratyczno-mieszczańskiej z Verdun. Uczęszczała do szkół w Paryżu, gdzie ujawnił się jej talent pisarski i wybitna inteligencja. Jednak ojciec zawsze ubolewał, że zamiast wymarzonego syna urodziły mu się dwie córki. Ten brak akceptacji wywarł na Simone ogromny wpływ i zadecydował z pewnością o tym, że stała się feministką. Po I wojnie światowej rodzina de Beauvoir znacznie zubożała. Związek rodziców uległ rozpadowi i Simone musiała podjąć pracę zarobkową. Jednocześnie studiowała w elitarnej École Normale Supérieure i przygotowywała trudny egzamin agrégation z filozofii. Poznała Jean-Paul Sartre, swego przyszłego partnera życiowego, męża i współpracownika, z którym założyła pismo Le Temps Moderne, propagujące filozofię egzystencjalizmu. Chciała wszystko wiedzieć i wszystko przeżyć. Odrzucała społeczne konwencje, nie interesowało ją ani małżeństwo, ani macierzyństwo. Jej powołaniem bardzo wcześnie stała się filozofia i pisarstwo. Nie była jednak osobą surową, zimną i gardzącą bliźnimi, jak czasami się o niej myśli, interpretując pozy, które lubiła przybierać na zdjęciach, czy noszone z upodobaniem turbany. Jej biografka Danielle Salnave, autorka wydanej właśnie książki Castor de Guerre, wojenny Castor. Castor był pseudonimem, którym lubiła się podpisywać de Beauvoir. Twierdzi, że była osobą bardzo wrażliwą i zmysłową. Miała wielu kochanków. Oprócz najsłynniejszego Jean-Paul Sartre'a, którego zgodziła się poślubić po wielu latach nieformalnego związku i obok którego pochowana jest na cmentarzu Montparnasse w Paryżu, przez jej miłosne życie przewinęli się także Nelson Algren, Jacques-Laurent Bost, Claude Lanzmann, jak również parę pań. Nigdy nie kryła przed Sartre'em swych licznych romansów, w tym także homoseksualnych. On odwdzięczał się jej tym samym, mieli zresztą wspólne kochanki. Tajemnicą pozostanie do końca polityczna ślepota Simone de Beauvoir, która w czasie wojny prowadziła rozrywkowe audycje w kolaboracyjnym Radio Vichy, a po 1945 roku związała się z komunistami. Jeździła do Chin, Związku Radzieckiego i na Kubę. Poznała Che Guevara, Fidela Castro i Mao Tse-tunga. Jak mówi Danielle Salnave, w epoce, która do ekstremy doprowadziła antagonizmy, Sartre i de Beauvoir, być może nie do końca świadomi tego, co czynią, zdecydowali się poprzeć reżimy totalitarne. I to na zawsze pozostanie plamą na ich biografii zaangażowanych intelektualistów. A co zostało z twórczości Simone de Beauvoir w 2008 roku? Czy daje się jeszcze coś z tego czytać? Mandaryni, egzystencjalizm i mądrość narodów, w sile wieku, kobieta zawiedziona, wydają się książkami przebrzmiałymi. Interesujące pozostają ciągle jej listy, przede wszystkim miłosne, których napisała około 300, pamiętnik statecznej panienki oraz oczywiście dzieło jej życia, ciągle aktualny, choć dyskusyjny traktat o niezmiennie aktualnym problemie innego, druga płeć.
Des femmes frêles, fragiles et ingénues, des femmes superbes comme des statues, des femmes au corps tentant de Tanagra qui nous veulent fondre dans leur roi. Il y a des femmes, femmes au foyer ou femmes enfants, des femmes troublantes, étrangères à accent, des femmes de toute race et de couleur, androgynes ou bien femmes en fleurs. Il y a des femmes, des amoureuses forcenées, des femmes chères emmerdeuses adorées, des femmes merveilleuses à tout point de vue, belles habillées ou toutes nues. Il y a des femmes sublimes de nuit et de jour, des femmes qui nous assassinent d'amour, des femmes sont au charme glauque et envoûtant, tantôt mère et calme.
RFI, la radio du monde.
Muzyka świata. Agnieszka Kumur.
Na ekranach we Francji i w Polsce gości film Pokuta w reżyserii Joe'ego Wrighta. Film powstał w oparciu o powieść Iana McEwana pod tym samym tytułem. Proponuję dziś muzykę z tego niezwykłego obrazu, której autorem jest Dario Marianelli. Upalne lato 1935 roku. Anglia, w wielkiej posiadłości zamożnej rodziny Tallisów, syn gospodyni Robbie Turner, utalentowany James McAvoy, romansuje ze starszą z sióstr i swą koleżanką ze studiów, Cecilią Keira Knightley. Przekomaranie się młodych obserwuje podkochująca się w Robim 13-letnia Brony Tallis, niepokojąca Sawyer's Ronan. Początkująca pisarka, której talentu nie są w stanie pojąć bliźniacy i kuzynka Lola, zaproszeni do Tallisów na wakacje. Bujna wyobraźnia dziewczynki, rozbudzone hormony i brak doświadczenia podsuwają jej fałszywy scenariusz późniejszych wydarzeń. Briona czyta erotyczny list przekazany przez Robiego Cecilii. Wieczorem dorośli spotykają się w bibliotece, zaś Briona podpatruje z ukrycia ich pierwsze miłosne uniesienie. W nocy goście ruszają na poszukiwanie bliźniaków. W czasie poszukiwań Lola zostaje zgwałcona, zaś Briona wskazuje na Robiego jako sprawcę zbrodni. Skazany na więzienie Robbie Turner zostanie warunkowo zwolniony 4 lata później i skierowany na front. Młodzi protagoniści nigdy się już nie spotkają. Robbie umrze z wycieńczenia w czasie ewakuacji Dunkierki. Ojciec autora powieści został tam w rzeczywistości ranny. Zaś Cecilia zginie w czasie bombardowań Londynu. Briona do końca życia będzie nosić w sercu okropne wyrzuty sumienia w roli starszej Briony, bulwersująca jak zawsze, choć obecna tylko kilkanaście minut na ekranie, Vanessa Redgrave. Ostatnim dziełem jej życia, niejako pokutą za uczynione zło, będzie powieść ukazująca miłość i dramat jej siostry i syna gospodyni, który rozpoczęło upalne lato 1935 roku.
Thank you.
Pokuta, Atonement, zrealizował Joe Wright, niezwykle utalentowany brytyjski reżyser. Jego dziełem jest również adaptacja powieści Jane Austen, Duma i uprzedzenie, do której trzeba go było mocno namawiać, a która przyniosła mu 4 nominacje do Oscarów i nagrodę BAFTA dla najbardziej udanego debiutu. Przenosząc z piórem scenarzysty i dramaturga Christophera Hamptona wybitną powieść Jana McEwana na ekran, Wright wsłuchał się w przepełnione zmysłowością uczucia młodych bohaterów i unikając zasadek anegdotycznego rozgadania, zasugerował ich wewnętrzne rozterki oraz walkę z losem. Film opowiada nie tylko o nieszczęśliwej miłości, idzie o wiele dalej, stawiając pytania o ból i doświadczenie dorastania, o absurd wojny, o zadośćuczynienie. Na uwagę zasługują zwłaszcza pierwsze i ostatnie sekwencje filmu. Prawda miesza się z kłamstwem, rzeczywistość z pragnieniami. Reżyser sprowadza nas na manowce, po czym wznawia realną narrację. Kamera obserwuje, ale również staje się motorem wydarzeń. Przypomnę, że muzykę do Pokuty napisał Dario Marianelli.
Wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Liger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.